drodzy braterstwo, droga młodzieży w przeważającej liczbie, patrząc na wasze uśmiechnięte twarze, powiem, że miło jest patrzeć. Przypomina mi się, że kiedyś też taki byłem, chyba niedawno, to jest już chwilę temu. Niektórzy macie 20 lat, niektórzy mniej, niektórzy więcej. Ale miło jest, że chcecie przyjechać tu do nas. Myślę, że nie tylko, żeby się spotkać jedni z drugimi, chociaż to też jest ważne, żeby w pewnej grupie, w pewnej społeczności nawiązywać więzi i żeby z tych więzi też były jakieś przyszłościowe. No nikt nie patrzy tu na to. Chciałbym, kochani, żebyśmy sobie porozmawiali na tematy bardzo ważne. Poprzednia godzina, z tego co wiem, wysłuchaliście wykładu. Byliście odbiorcami. A teraz chciałbym, żebyśmy sobie może wspólnie wymieniali pewne uwagi, spostrzeżenia, pewne myśli. Stawiali też pytanie, bo na pewno niektórzy z was może przyjechali z nurtującymi pytaniami. Myślę, że w pewnym sensie będzie to kontynuacja tych rozważań, co brat Janek prowadził. Mówiąc o ofierze za grzech, nie sposób, żeby odejść od jakiego tematu, żeby odejść od okupu, bo czasem to się postrzega, że jest to jedno. Brat Krzysiu mówi, bo jest to jedno. I myślę, że za chwilę sobie powiemy, że jest to jedno spojrzenie, ale spojrzenie czyje? Spojrzenie Pan Bóg patrzy na ofiarę i na okup Pana Jezusa jako na jedną ofiarę. Ale chciałbym tak na wstępie zapytać, dlaczego rozważamy o okupie, dlaczego rozważamy o ofierze za grzech? No poza tym, że tu było ustalone, także taki program jest, młodzież tu przyjęła, że o tym będzie rozważała, ale jaki jest powód, jaka jest przyczyna, że w ogóle trzeba rozmawiać? Nie tylko, że trzeba rozmawiać, tylko, że konieczność była, żeby ten okup był złożony. Jaka jest przyczyna?
Jest to jedna z naszych najważniejszych doktryn, dzięki której mamy nadzieję na przyszłość i mamy zbawienie.
Dziękuję. Jedna z najważniejszych naszych doktryn. A gdybym powiedział, że najważniejsza? Zgodzicie się?
Zgodzimy się.
A dlaczego?
To jest poziom planu Bożego.
Siostra podpowiada, że najważniejsza, bo jest osią Bożego planu. Często podawany jest taki przykład koła. W środku koła jest ten środek, jest to piasta. I z piasty w różne strony, co się rozchodzą, tłumacząc na zasadzie wozu, takiego koło od wozu drabinastego, bo może nie wszystko można. No koło samochodowe też można było może przyrównać. I co się rozchodzi od tej jednej nauki? Trochę tak, tak, ale już tłumacząc wtedy dalej. Ta nauka daje podstawę innym naukom. Rozchodzą się inne nauki. Chciałbym na wstępie odczytać wersety z pierwszej Księgi Mojżeszowej. Tak jak zaczyna się Biblia. Z rozdziału pierwszego, 27, wiecie co tam jest napisane, ale to przeczytam. 27 werset mówi tak. I stworzy Bóg człowieka na obraz swój. Na obraz Boga stworzył go jako mężczyznę i niewiastę stworzył ich. I błogosławił im Bóg i rzekł do nich Bóg. Rozradzajcie się i rozmnażajcie się i napełniajcie ziemię i czyńcie ją sobie poddaną. Panujcie nad rybami morskimi i nad ptactwem niebios i nad wszelkimi zwierzętami, które się poruszają po ziemi. I 31 werset jakby sumuje dzieło Boże i ocena jest wydana. I spojrzał Bóg na wszystko, co uczynił a było to bardzo dobre. Wszystko było bardzo dobre, co Pan Bóg uczynił. I braterstwo, dlaczego nastąpiła konieczność złożenia okupu? Dlaczego nastąpiła też konieczność złożenia ofiary za grzech? Przecież Pan Bóg stworzył pierwszych rodziców po to, żeby się rozradzali, rozmnażali, żeby żyli w szczęśliwości, żyli w pełni raju. A co rodzice zrobili? Rodzice zgrzeszyli. Zgrzeszył pierwszy rodzic Adam. I w konsekwencji tego, co nastąpiło? Nastąpiła śmierć. Pan Bóg powiedział do pierwszego człowieka, że jak powiedział? Że dnia, którego zgrzeszysz, śmiercią umrzesz. I gdybyśmy od razu chcieli zapytać, jaka to była śmierć? Śmierć wieczna. To znaczy, praojciec Adam grzesząc, ściągnął na siebie, ściągając przekleństwo, został przeklęty i umarł śmiercią wieczną. I kiedy, kochani, mówimy o okupie złożonym przez naszego Pana, o czym mówimy? Patrząc z punktu Pana Boga, Pan Bóg tak chciał, żeby to czytaliśmy, żeby człowiek żył w szczęśliwości, a teraz człowiek zgrzeszył, to Pan Bóg dalej próbuje co zrobić człowiekowi? Człowiekowi pomóc. To o czym mówimy? Co się przebija? Przebija się, w tym działaniu przebija się Boża miłość. I żeby ten upadły człowiek mógł powrócić do społeczności ze swym Stwórcą, konieczne było, żeby co został zrobiony, co z nim, żeby się wydarzyło? Proszę.
To trzeba było, żeby ten grzech został odpuszczony. Odpuszczony jedynie przez kogoś na równym poziomie jak Adam.
No właśnie. I myślę, że dziękuję, że za chwilę sobie przejdziemy, czy ten grzech mógł być odpuszczony. Konieczne było, żeby został odkupiony od Bożej sprawiedliwości dla Pana Boga. Bo wyrok, tak jak było powiedziane, śmierć wieczna. I znamy przymioty Pana Boga, że jeżeli Pan Bóg raz postanowił, na pewno to jest sprawiedliwe, bo znane były zasady postępowania. I także nie mógł praojciec Adam powiedzieć, że Panie Boże, ja zgrzeszyłem, ale może to niesłusznie. Ściągnął na karę, ściągnął za przewinienie, za swoje postępowanie, no niestety taką karę. Można rozważać, czy to z naszego punktu może adekwatna do czynu, czy nieadekwatna, ale ściągnął karę wiecznej śmierci. Słuchaliście poprzednią godzinę. Brat na pewno podawał wiele wersetów. Też chciałem może je usłyszeć. Może niektóre niech się powtórzą w tych ciekawych tłumaczeniach. Myślę, że tak jak wspomnieliście, że to jest to nauka bardzo ważna, że jest to ten środek koła tapiasta, od której rozchodzą się inne nauki, to zagadnienie o okupie, o ofierze za grzech, dlatego, że jest ważne. To na początku wspomniałem, że pomówimy sobie o tym. Wymaga analizy, wymaga zastanowienia się. Myślę, że dla Was wymaga też poszukania argumentów, dlaczego to się tak stało. Dlaczego tak wierzę, a nie inaczej. Co mnie przekonuje. I chciałbym tu przy tym dodać, tak za nas zastanawiając się, jeżeli właściwie zrozumiemy to zagadnienie dotyczące okupu, dotyczące ofiary za grzech, to tak jak powiedzieliśmy, daje nam to podstawę do zrozumienia innych nauk. I gdybyśmy chcieli wspomnieć inne nauki, co moglibyśmy wymienić? Jakie? Co wynikają, mają bezpośredni związek z okupem i z ofiarą za grzech?
Zmartwychwstanie.
Nauka o zmartwychwstaniu. Jakie jeszcze moglibyśmy wymienić?
Restytucja.
Przez restytucja. Jeszcze co moglibyśmy wymienić?
Wysokie powołanie.
Wysokie powołanie. Jeszcze jaki związek ta nauka z ważną czasową nauką? Która obecność. Czyli zobaczcie, ile nauk ma ścisły związek. I teraz przyjmijmy, że jest źle zrozumiana nauka podstawowa. Co się robi z tymi innymi naukami? Proszę.
No wszystkie tak naprawdę są kulawe w jakiś sposób. To koło jest, nie kręci się jak powinno. To jest ciąg, reakcja łańcuchowa. Jedno ciągnie za drugim i tak naprawdę jest, mamy jeden wielki błąd, bo jedna nauka, jeden błąd pociąga za sobą drugi.
Dziękuję. Ktoś jeszcze chciał? Żebyśmy się utwierdzali w tym, że no rozważamy, podajemy argumenty, czy to tak jest i jesteśmy przekonani, że tak jest, bo jest werset, bo jest spojrzenie, jest tłumaczenie, czyjaś podpowiedź. Tak jest, możemy powiedzieć, że w wielu przypadkach te nauki są powiązane na zasadzie takiego sprzężenia zwrotnego. Jeżeli jedna jest właściwie tłumaczona, no to skutkuje zaraz na inną, na tą, na inną i odwrotnie. I na pewno, kiedy czytacie Biblię, Pismo Święte, napotykacie na różne wersety, trudne. I myślę, że takich wersetów jest bardzo dużo w Biblii. Jak należy je czytać, jak należy komentować, żeby to było we właściwy sposób? Może pamiętacie taką doradę, autor wykładów Pisma Świętego. W pierwszym tomie to podaje pewną doradę. Jeżeli są wersety trudne, jeżeli nie można je zrozumieć, to co, jak próbować to inaczej wytłumaczyć sobie? Bez samolwidze, chcę powiedzieć. Tak?
Ja oczywiście czytałem to, ale zdaje się, że było tam napisane, żeby przeczytać ponownie.
To też jest taka dorada, że przeczytaj i raz, i następny, ale chodzi mi, żeby to poddać analizie takiej logicznej. Są pewne zależności, wziąć na logikę. Jeżeli nie możesz wytłumaczyć, nie możesz zrozumieć wersetu, to pomyśl, czy coś nie wyklucza się między tymi wersetami, a nie powinno. Czy dane tłumaczenie zgodne jest z czym? Z Bożymi przymiotami, z miłością, mądrością, mocą, sprawiedliwością, jest pewnego rodzaju podpowiedź. I na pewno spotykacie się z określeniem, często jest mówione, używane takie określenie, ofiara okupowa. I gdyby powiedzieć tak, nawet nie jednym zdaniem, ale pół zdania powiedzieć na ten temat, co się mieści w tym, bracie Paweł? No, często potocznie używamy takiego określenia ofiara okupowa w takim ogólnym pojęciu. To co rozumiemy?
Rozumiemy, że w tym się mieści właśnie ofiara Pana Jezusa, czyli to, co dokonał na Kalwarii, ale również jego ofiarnicze życie, 3,5-roczne, które określamy często właśnie jako ofiara za grzech.
Dziękuję. Także jest to pojemny zwrot, mówiący i o tym, i o tym. Ale patrząc, braterstwo, kochana młodzieży, z punktu Pana Boga, są to dwie ofiary? Jest to jedna ofiara. Pan Bóg, patrząc na ten czyn, co dokonał Jego Syn, Pan Jezus, że złożył okup, że złożył ze swojego życia ofiarę, powiedział, że jest to jedna święta ofiara. Chciałbym odczytać wersety, które święty apostoł Paweł zapisał w liście do Żydów w rozdziale 10, kiedy odwołuje się do zapisów Starego Testamentu, do słów zapisanych w psalmie 40, wersety 8 i 9, to w rozdziale 10, 9 werset, pisze takie słowa. Potem powiada: oto przychodzę, aby wypełnić wolę Twoją. Znosi więc pierwsze, aby ustanowić drugie. I dalej mówi: mocą tej woli jesteśmy uświęceni przez ofiarowanie ciała Jezusa Chrystusa raz na zawsze. Mocą tej woli jesteśmy uświęceni. Werset 12 mówi: lecz gdy On złożył raz na zawsze jedną ofiarę za grzechy, usiadł po prawicy Bożej. Ale wracając do wersetu 11, to mówi: a każdy kapłan sprawuje codziennie swoją służbę i składa wiele razy te same ofiary, które nie mogą w ogóle zgładzić grzechów. To apostoł święty Paweł odwołuje się do ofiar Starego Testamentu, do tego, co było sprawowane w narodzie izraelskim. I Pan Jezus, przychodząc, kiedy szedł do Jordanu, to myślę, że wypowiadał te słowa, może nie tylko, że używał dosłownie tych słów, cytując, że idę, abym czynił wolę Twoją, Boże, ale potwierdzał to później swoim postępowaniem, swoim życiem. To, co deklarował, to później w jego życiu było odzwierciedleniem. Ale gdybyśmy my chcieli popatrzeć na tą jedną ofiarę, na którą patrzy Pan Bóg, to kiedy mówimy o okupie i o ofierze za grzech, to samo widzimy. Jak powiecie? Nie znam waszych imion. Wielu braci Jarek. Niektórych znam.
No, wydaje mi się, że nie, bo okup to już okup to służenie na krzyżu, a ofiara za grzech to całe życie Pana Jezusa. No to całe życie, które było poświęcone na wieki. Odjeżdżam.
Dziękuję. Dwa spojrzenia, czyli możemy inaczej powiedzieć, że ta ofiara składa się z tego, z dwóch elementów. Proszę. Proszę bardzo. Z dwóch części. Ofiara się składa z okupu i z ofiary za grzech. I myślę, że brat Janek tłumaczył. Okup jest w czym przedstawiony. Gdyby sięgnąć do Starego Testamentu, do narodu izraelskiego, do baranka, to gdzie moglibyśmy zobaczyć? Proszę. Proszę głośniej, siostro. W zabiciu baranka. Zabity baranek był podstawą wyjścia z niewoli egipskiej. Również zabity baranek jest podstawą wyjścia z niewoli, grzechu i śmierci. Patrząc na ofiarę za grzech, co my mamy czynić? To co to jest ofiara za grzech? Siostro? Chciałbym? No, ja też bym chciała posłuchać, ale ja chcę uzgodnić nasze myśli, nasze stwierdzenia. Pan Jezus przy końcu swojej misji, kiedy był na ziemi, to zapowiadał, że coś się zmieni. To znaczy, jeżeli zapowiada, że coś się zmieni, czegoś nie będzie pił, to znaczy, że do tej pory co robił? Pił. Ewangelii Mateusza, 26 rozdział, werset 29, to jaki jest zapis? Siostra Henia pamięta na pewno. Odtąd nie będę pił tego kielicha, aż będę pił jaki? Inny kielich. Inny, kielich radości. Nie będzie to kielich smutku, cierpienia, przeciwności, zniewag, ale będzie to radość. co Pan Jezus zapowiadał, bo Jego misja się kończyła, ale te jeszcze srogie doświadczenia jeszcze były przed Nim. Chciałbym zadać takie pytanie. Jeżeli byśmy nie rozróżniali okupu od ofiary za grzech, a powiedzieliśmy, że to jest bardzo ważne, jest możliwość zrozumienia, że Kościół do czegoś jest zaproszony? Brat Krzyś proszony, bo odpowiedź proszę.
Sama nauka by nam już, byśmy stanęli to, co stoją teraz ludzie przed tym pytaniem, no jest ofiara Pana Jezusa, sprawiedliwy oddał, bez grzechu oddał swoje życie, i byśmy to samo pytanie mieli na dzień dzisiejszy. Nie wiedzielibyśmy, dlaczego jest tak, a nie inaczej. Sprawilibyśmy to. Żyjąc w tej chwili, to tak wiemy, że dopóki się ta, przez to, że wybiera się kościół, przez to, że ma być dopełniona ta ofiara za grzech, to rozumiemy, dlaczego ten czas jeszcze jest taki.
Dziękuję. Kto chciałby coś jeszcze powiedzieć w tej kwestii? Może być młodzież ta starsza białogardzka. No to się pewnie ma. Proszę.
Że do okupu my nic nie możemy dołożyć. Jedynie możemy ofiarę zamiast udział, do tego zamiast.
Dziękuję.
Współudział mamy.
Współudział mamy. I właśnie dlatego, że rozróżniamy, to za chwilę sobie powiemy, że w tej jednej części możemy mieć udział. W tej jednej części nie możemy mieć udziału, ale w tej drugiej, możemy mieć. I myślę, że trudno by było mówić, gdybyśmy nie rozróżniali, mówić o udziale Kościoła w ofierze za grzech. Podkreślam, gdybyśmy nie rozróżniali tych dwóch członów. A braterstwo, gdybyśmy nie rozróżniali, to z restytucją jak? Ma to też związek? Powiedzieliśmy, że ma na początku. No i właśnie raz pomówmy, jaki by to miało związek z restytucją? Mówimy, że nie rozróżniamy, ale chcemy właśnie zrozróżniać. Brat Marek się nie mówi.
Ofiara Kościoła będzie w jakiś sposób lekcją dla ludzkości w przyszłości. Gdyby tego nie rozróżniali, ludzkość miałaby na przykład podstawy do powstania z grobu, ale gdyby nie ta ofiara za grzech, na przykład no, nie było możliwości doprowadzenia ich później do doskonałości. Czyli udział Kościoła też ma być błogosławieństwa właśnie dla świata.
Dziękuję. Myślę, bratesu, zgadzam się, proszę.
Przede wszystkim, gdyby nie było ofiary za grzech, nie mielibyśmy w ogóle Ewangelii. Cały zapis nauki Pana Jezusa, którą w tej ofierze za grzech widzimy, czyli pozostawienie nam rad, nauk wszelkich, to dzięki przez to, że Pan Jezus składał tą ofiarę. Przez to mamy tą Ewangelię. I z tego my mamy się nauczyć, Kościół ma się uczyć, z tego bierze nauki. I przez te nauki będzie korzystała ludzkość w wieku tysiąclecia.
Ludzkość będzie korzystała i z nauki, i z ofiary Kościoła w okresie tysiąclecia. Gdybyśmy patrzyli, no, że to jest jedno, to może by było takie stwierdzenie, myślę, że czasem daje się słyszeć. Pan Bóg nas kocha, odpuścił grzechy. Tak troszeczkę, nie chcę powiedzieć, że na okrągło, ale to do tego by się sprowadzało, że celem naszego działania, kiedy służba miałaby być? Dzisiaj. Coś wymiernego, co dzisiaj można zrobić, w jaki można służyć Panu Bogu, naprawić świat, głośmy, bo jest to pewna misja do spełnienia, gdybyśmy tak rozumieli. Ale rozumiejąc, że czas restytucji będzie dany całej ludzkości i że my co możemy zrobić? Na konto ludzkości pomóc, ale kiedy? Kiedy? W przyszłości. A celem dnia dzisiejszego, celem wieku Ewangelii, co jest najważniejsze? Celem wieku najważniejszej Ewangelii, kochani braterstwo, droga młodzieży, jest, żeby ta klasa, ta szczególna klasa mogła się wybrać jak najszybciej. Żeby ta klasa mogła, współdziałając z Panem Jezusem, jako kompletny Chrystus, móc dopomagać. Potrzebna jest ta ofiara. I do tego my jesteśmy zapraszani. Zapraszani jakimi słowami? Gdybyśmy chcieli zacytować świętego apostoła Pawła z listu do Rzymian, który byśmy werset czytali? 12 rozdział, pierwszy werset. Wzywam was, inne tłumaczenie mówi, proszę was przez miłosierdzie Boże, abyście co robili? Ciała wasze stawiali ofiarą żywą, świętą, miłą Bogu. Czy to się sprowadza, żeby ta służba była rozumna? A braterstwo, czy możemy mieć udział w okupie? Dlaczego nie możemy mieć? Bo my się zgadzamy, że nie możemy mieć. Dlaczego? No właśnie. Pomówmy sobie, dziękuję. Pomówmy sobie teraz o tej stronie, która mówi, że co to jest okup. Na pewno było przytaczane z greckiego słowa, ja powiem, że antilutron. Cena jaka? Równoważna. I to, co było zauważone już, że Pan Jezus był doskonały, Pan Jezus był sprawiedliwy, Pan Jezus był niewinny, a Adam jaki był? Adam był Bożym Synem, tak, i też był niewinny, był doskonały, stworzony na obraz i Boże podobieństwo. I teraz, czy okup mógłby anioł złożyć? Dlaczego? A teraz może młodsza młodzież. Mam. Chętnie proszę. Organek. Dlaczego anioł by nie mógł złożyć? Przecież no, myślę, że wielu by chciało pomóc w dziele Bożym.
Ponieważ w takiej sytuacji nie byłby w stanie też przeżyć tego samego, co człowiek. Było powiedziane, że to musiał być człowiek doskonały z całymi, z wszystkimi, z wszystkim tym, co się wiąże z tą osobowością ludzką. Też był poddany tym wszystkim próbom. Pan Jezus musiał zrezygnować z tej swojej istoty duchowej, stać się człowiekiem, jak to było zresztą przewidziane. I złożyć ją na takim samym poziomie, jakim był Adam. Też jak było, jak mówi apostoł Paweł w liście do Rzymian, że jak przez upadek jednego człowieka, 5 rozdział, 18.
No proszę czytaj, przed grzechem, przez grzech.
A zatem jak przez upadek jednego człowieka przyszło potępienie na wszystkich ludzi, tak też przez dzieło usprawiedliwienia jednego przyszło na wszystkich ludzi usprawiedliwienie ku żywotowi. Już tutaj jest mowa, i później też w liście do Koryntian apostoł Paweł też mówi konkretnie o człowieku. Identycznie takiej samej istoty z bliskiego punktu widzenia, jaki był Adam.
Dziękuję. Czyli mówiąc, że cena równoważna antilutron, to gdybyśmy na wagę na szali z jednej strony postawili Adama, doskonałego, a za chwilę sobie powiemy, za jakiego Adama Pan Jezus umarł, i z drugiej strony doskonałego człowieka, Pana Jezusa, to jakby szale się miały? Szale by miały się równe. I gdyby była to inna istota, byłoby to więcej. By to przeważało. Gdyby była inny człowiek, chociaż mógł być inny człowiek? Nie mógł być. Dlaczego?
Że nie było doskonałego, który by wypełnił zakon i nie mógłby po prostu spełnić takiej celi, która była równoważna doskonałemu Adamowi.
Dziękuję. Był czytany werset. Chodzi o to, żebyśmy analizując i wersety wypowiedzi doszli do przekonania, że to jest tak, a co nie może być? Nie może być inaczej. Czyli teraz sobie możemy stwierdzić, że ilu było doskonałych? Pierwszy Adam, tak? Adam, Adam i Pan Jezus. Bo w konsekwencji upadku Adama całe potomstwo zrodzone z grzechu, czyli już nie doważałoby. Co stracił Adam?
Prawo do życia.
No rozszerzmy, czy Adam posiadał prawo do życia.
Miał możliwość. Bo,
proszę?
Miał możliwość osiągnięcia życia wiecznego. To też właśnie wujek Janek mówił na poprzednim wykładzie, że...
No to na pewno będzie pomocne. Tak,
że Adam nie posiadał życia wiecznego, ponieważ nie przeszedł próby. Gdyby przeszedł próbę, miałby wtedy życie wieczne. Natomiast miał możliwość przejścia pomyślnie tej próby i osiągnięcia tego.
Dziękuję. I czym różni się teraz to życie, które posiadał Adam, a jak ludzkość po tysiącleciu zostanie wypróbowana, to co ona będzie? Doświadczenie, tak, tak, ale do tego zmierzamy, że ludzkość osiągnie życie, osiągnie prawo do tego życia, będzie wypróbowana. Natomiast Adam miał powiedziane, że ty żyj i bądź posłuszny. I gdyby był posłuszny zawsze, to by żył. Proszę, brat Janusz, prosił.
Kaniołowie na warunkach posłuszeństwa, zawsze są posłuszni.
Tak, dokładnie. Proszę.
Z innej strony nie można powiedzieć, że Adam stracił prawo do życia. Bo gdyby stracił prawo do życia, to nigdy już by więcej nie mógł tego prawa otrzymać. On stracił życie. Tylko stracił życie.
Dziękuję. Ktoś jeszcze coś wyciął, proszę?
Stracił to miano, które Pan Jezus powiedział, czyli dawca życia. To są dawcą życia. I to Pan Jezus, odkupując Adama, stał się dawcą życia.
Dziękuję. Czyli Adam stracił swoją doskonałość. Stracił doskonałe życie. I żeby to doskonałe życie odkupić, co było trzeba? Drugiego, takiego samego doskonałego życia. A powiedzieliśmy wcześniej, że Adam umarł śmiercią jaką? Śmiercią wieczną. Jak będziesz jadł, zgrzeszysz, umrzesz. I Boży wyrok jest odwołalny? Jest nieodwołalny. Zgadzamy się, prawda? I gdy Pan Jezus oddaje swoje życie za Adama, to co następuje? Zamiana miejscami. Bo Pan Jezus posiada prawo do życia? Czy nie posiada? Jeżeli następuje zamiana z Adamem, to Pan Jezus jako człowiek, dodajmy, złożył życie. I jaka tu się nam nauka nasuwa w powiązaniu z tym stwierdzeniem, że jeżeli złożył życie za Adama, to co, czego nie może być?
Nie złożył prawa do życia.
Nie złożył prawa do życia. I teraz, gdyby pojawił się po raz wtóry jako człowiek, co by to znaczyło? To by znaczyło, tak. Natomiast wiemy, braterstwo, że może tak być. Czyli inna nauka nam się przy okazji wyjaśnia, że zapowiedź, jaką Pan Jezus za pierwszego przyjścia ogłaszał, że odejdzie, a później przyjdzie, że to może być cielesne przyjście? Nie może być. Więc znowu jest powiązanie. Jedno założenie właściwie przyjęte konsekwentnie skutkuje na dalsze działanie. I w tym przypadku skutkuje, że nie może przyjść po raz wtóry jako człowiek. Ale braterstwo, moglibyśmy stawić sobie pytanie, no złożył Pan Jezus życie, nie posiada tego życia jako człowiek, a wiemy, że został z grobu wzbudzony. Został wzbudzony. Kłóci nam się to w zrozumieniu, czy nie? Jest coś sprzecznego, czy nie ma? No proszę.
Pan Jezus od momentu, kiedy wszedł do Jordanu, został na niego zesłany Duch Święty i zaczął się nim rozwijać nowe stworzenie, które przez 3,5 roku się rozwijało i potem zostało to nowe stworzenie. Zostało jakby wzbudzone do życia i to nowe stworzenie już potem żyło, ale ciało zostało w grobie i ono już nigdy z tego grobu nie zostanie wzbudzone, ono zostanie w grobie. Ale nowo stworzone jako duch zostało powołane, Pan Bóg je wzbudził do życia.
Dziękuję. Czyli okup wymaga złożenia tej wartości drugiego doskonałego życia. Natomiast Pan Jezus został wzbudzony, ale wzbudzony dodajemy niejako człowiek. I myślę, że Pan Bóg, wspaniały Stwórca, Bóg Ojciec, odmyślił taki plan, żeby odkupując Adama, a w nim rodzaj ludzki, nie został utracony ten, który zawsze był mu wierny. I teraz, braterstwo, dotykamy czego? Mówiliśmy o okupie. Skutki okupu to było zabranie życia. Ale Pan Jezus zostaje podniesiony. I możemy powiedzieć, że dzięki Bożej łasce miał możliwość cierpienia, znoszenia przeciwności. Jak zastanawiamy się do pamiątki, to jakbyśmy tu teraz zastąpili, jakim zwrotem, co robił Pan Jezus? Pił kielich cierpień, pił kielich doświadczeń, trudności, przeciwności. Czyli w tym czasie co się rozwijało? Rozwijało się nowe stworzenie. I zauważmy, mówiliśmy o człowieku, o Jezusie jako człowieku, a teraz mówimy o nowym stworzeniu, które rozwinęło się dzięki Bożej łasce, dzięki cierpieniu. I to, co przed chwilą przytaczaliśmy, werset z listu do Rzymian, 12 rozdziału, do czego zachęca święty Paweł? Do stawiania ciała na ofiarę żywą, świętą, miłą Bogu. Czyli zachęca do podobnego sposobu życia. Dzięki Bożej łasce Pan Jezus mógł składać ofiarę za grzech. Do tego właśnie nas zachęca. Ale chciałbym powrócić jeszcze do momentu tego, w którym Jan Chrzciciel chrzcił chrztem pokuty i kiedy przyszedł do niego Pan Jezus, to Jan, kiedy go zobaczył, jakimi słowami określił tego, który przychodzi. Oto baranek, który gładzi grzech świata. Zapis jest z Ewangelii świętego Jana, rozdział pierwszy, a werset 29. Oto baranek, który gładzi grzech świata. Braterstwo, a wiemy, że jest mowa też o innych grzechach. O czym tu jest mowa? Ten oto baranek Boży, który gładzi grzech świata. O czym tu mówi Jan Chrzciciel? Mówi o grzechu Adamowym, wynikającym właśnie z upadku, z przekleństwa Adama. Czy dla samego okupu potrzebne były cierpienia?
Nie.
To gdzie Pan Jezus mógł dokończyć okupu? z samego punktu Bożej Sprawiedliwości patrząc. Że mógł od razu w Jordanie dopełnić i Boża Sprawiedliwość byłaby zaspokojona wtedy? Byłaby zaspokojona. Czego by nie było wtedy? Nie byłoby ofiary za grzech. Dalej idąc, czego by nie było? Podstawy do restytucji. Nie byłoby podstawy, bo składanie ofiary za grzech gwarantuje ludzkości w przyszłości błogosławieństwa i przykrycie tą zasługą, ale najpierw komu było potrzebne?
Nie byłoby tej nagrody, którą Pan Jezus otrzymał.
Nie byłoby tej nagrody. A braterstwo, jeżeli mówimy, że do tego, do podobnego sprawowania ofiary jest zachęcani są naśladowcy, czyli Kościół, i spotykacie się z takim stwierdzeniem, że Kościół rezygnuje z praw restytucyjnych. To znaczy, z czego rezygnuje? Zastanówmy się na chwilę. Sprawa do życia na ziemi. Rozwijmy to. Prawo do życia na ziemi. Z czego to wynika? Dla Kościoła? W tym przypadku? Wynika z zakupu właśnie. Także ta cena zapłaciła wartość za wszystkich. I teraz tak, czy ktoś źle postępuje, czy dobrze postępuje, ma zagwarantowane podniesienie? Ma zagwarantowane podniesienie. A jeżeli ktoś rezygnuje z praw restytucyjnych, to znaczy, że chciałby co zrobić? Złożyć w ofierze. Czy do tego może powracać?
Zrezygnował z życia na ziemi. Nie ma co wracać do.
Nie ma do czego wrócić. Jeżeli rozumiemy poprawnie, i to tak jest, że jeżeli raz zrezygnował, jeżeli przymierze Pan Bóg zawarł z daną jednostką, to tamto on wykorzystał to już. A kiedyś to, co by kiedyś miał w przyszłości. Czy ktoś chciałby jakieś pytanie może wstawić w tym momencie? Co zapewnia okup? Żeby rozdzielić teraz o okup i ofiarę za grzech, co człowiekowi zapewnia? Wzbudzenie zmartwych. Czy okup zapewnia zmartwychwstanie?
Nie.
A dlaczego nie? Zmartwychwstanie jest procesem. No, zgadzam się. A dlaczego nie zapewnia?
Bo nie może kolejnych grzechów popełnić, tylko ten Adamowy.
No właśnie. Oto baranek Boży, który gładzi grzech. Nie grzechy. Grzech gładzi. Ten jeden, który uczynił Adam. A co jest potrzebne, żeby człowiek mógł przechodzić proces restytucyjny? No zostaje okup, zapewnia podniesienie człowieka z grobu. Wiemy, że w grobie jest przemiana? Nie ma przemiany. Jeżeli ktoś był zły za życia, zdeprawowany charakter posiadał, to jaki zostanie zbudzony? Taki zostanie zbudzony. A wiemy, zapisy znamy Pisma Świętego, mówiące, że Pan Bóg będzie co robił z takimi, którzy będą niepoprawni w tysiącleciu? Co poranku będzie wytracał. Grzesznik choćby miał 100 lat, to umrze. Ale cytując ten werset, że 100 lat grzesznik umrze, to znaczy, że dziecko tak, ale że te 100 lat co będzie miał? Czyli nie będzie to bezpośrednia ingerencja Pana Boga w wymaganiu doskonałej, wymaganiu takiej pełnej sprawiedliwości. Zgadzamy się, braterstwo? Przez ten początkowy okres czasu. Czyli Pan Bóg będzie patrzył na człowieka przez co?
Przez zasługę Pana Jezusa i Kościoła właśnie.
To wróćmy, braterstwo, na chwilę do Starego Testamentu do Dnia Pojednania. Te ofiary, które były składane, to zapewniały pojednanie za popełnione już grzechy, czy jak było? Na rok następny. Patrząc teraz na składane ofiary, to co dostarczał Pan Jezus, przez jaki okres czasu dostarczał, składa ofiarę za grzech?
3,5 roku.
I to, do czego zaproszeni są naśladowcy Kościół, będzie użyte na co? Na poczet tysiąclecia. No rozwiniemy, bracie Jurek. Jak możemy spojrzeć?
Na doświadczenia Kościoła, te cierpienia, które Kościół ucierpi z Chrystusem w tym czasie, mają być pokarmem. To znaczy, to ma być później pokarm, przykład życia Kościoła, przykład współistnienia, miłości, jak to jest określamy, że miłość wzajemna, która jest, to będzie po prostu przykładem i będzie także pomoc taka praktyczna członków Kościoła poprzez pośredników, którzy będą na ziemi, w podnoszeniu się ludzi, w podnoszeniu do doskonałości. Po prostu będzie to pomoc.
Dziękuję. Potrzebna pomoc. I zgodzimy się z tym, bo człowiek sam o własnych siłach nie mógłby dojść do doskonałości tak, żeby wypełniać Boże prawo bez jakiejkolwiek pomocy. I ta pomoc przychodzi w postaci czego? O czym mówimy? W postaci ofiary za grzech, że była podstawa, aby Pan Bóg przez pewien okres czasu patrzył jakim okiem? Pobłażliwym. Okiem łaskawym, żeby patrzył na ludzkość. Teraz stwierdzamy, jest różnica. Widzicie różnicę? Możemy w tym mieć udział. W okupie powiedzieliśmy, że nie możemy, bo są takie argumenty. Nie jesteśmy doskonali. W ofierze za grzech możemy mieć udział. Bracie Samuel?
Ja uważam, że tak. Zresztą o tym mówi Pismo Święte. Na przykład w liście do Hebrajczyków apostoł Paweł zachęca nas, żebyśmy podążyli za Chrystusem, tak jak zwierzęta były palone za bramą, znaczy te ciała zwierząt były palone poza obozem, przez co apostoł tłumaczy symbolicznie, że Chrystus był ukazany w jednej z ofiar pojednania, dnia pojednania. I też daje nam do myślenia, że my też jesteśmy ukazani jako pewna grupa ludzi poświęcających się Bogu na służbę, że też jesteśmy ukazani w tych ofiarach pojednania, że jesteśmy ofiarą za grzech.
Dziękuję. Powiedzieliśmy sobie chwilę temu, że okup jest ceną jaką? Równoważną. A teraz gdybyśmy chcieli powiedzieć to samo o ofierze za grzech, to jaką jest ofiara ceną? Ceną, tu odpowiadacie braterstwo, odpowiadającą. Wystarczającą. Jakby to można było coś dopowiedzieć jeszcze? Brat Jasiu, widzę, proszę bardzo.
Tak jak chodzimy do sklepu i nie mamy w ogóle... Oczywiście do sklepu takiego, gdzie ceny są niekwestionowane. Cena jest ceną i nie możemy do tej ceny nic dodać. Chociażbyśmy więcej dali, to nie damy więcej jak cena, bo cena jest ceną. To jest właśnie. A sprawa właśnie już tego, co Pan Bóg przewidział w udziale Kościoła, to jest właśnie coś, co jest tą ceną odpowiednią. Nie ile jeszcze trzeba. Tak jak tam jest w jednym miejscu powiedziane. Ja dam, a jeżeli coś więcej, to ja jeszcze dołożę. I to właśnie to więcej dołożenie, to właśnie Kościół z tym. Bo jeżeli by tego nie było, to by nie było zaproszenia do stawiajcie ciała ofiarą żywą. Tego, gdyby okup wystarczył i nic więcej nie trzeba było w planie Bożym, to tego zaproszenia apostoł by nie
dostał. Dziękuję. Czyli mówimy, że potrzebna jest dla ludzkości na przyszłość ofiara. To za grzechy popełnione przez ludzkość kiedy?
W
Teraz? Czy w przyszłości? Za grzechy popełnione w przyszłości. Bo będą się będą zmartwychwzbudzeni tacy, jakimi umarli. Będą grzeszyli, będą upadali i właśnie ta ofiara będzie zadośćuczynieniem na przyszłość. Proszę.
Właśnie tego zdania, za grzechy popełnione w przyszłości, bo musimy ciągle pamiętać, że ludzkość będzie wchodziła z tym obciążeniem grzechów w przyszłość, w tysiąclecie, gdzie będzie podniesiona z grobu i on już będzie miał to piętno grzechu, on już ten grzech będzie miał także, będzie wchodził z tymi grzechami w wiek tysiąclecia.
Dziękuję.
Grzech Adama zdjęty, ale osobiste.
Ale osobiste nie.
Tak właśnie. Grzech Adama zdjęty. Tak. A osobiste będą i będą dokładane jeszcze następne. I gdyby patrząc z punktu takiej czystej sprawiedliwości, to by wymagana była śmierć, kara. Ktoś z braterstwa chciałby w tym momencie pytanie jakieś uzupełniające do rozważań, czy by młodzi wstawić?
A czy można by jeszcze proszę? Jakimś spostrzeżeniem się podzielić?
Proszę bardzo.
Ja mam takie spostrzeżenie. Z kwestii tego bagażu grzechów ludzkości, takich osobistych tam, tak dobrze przemyślanej nie mam. Ale wiem, że tak jestem zdania, że ten udział w ofierze za grzech Kościoła polega na tym, że no jak wiemy, tych członków ciała Chrystusowego ma być 144 tysiące. Myślę, że to jest odpowiednia liczba, żeby reprezentować różne problemy miliardów istnień w ludzkości. I sposoby rozwiązania ich, że właśnie Kościół jest wybierany z różnych ludzi. Paweł apostoł mówi, że pomiędzy wami byli złodzieje, jacyś tam kłamcy i inni tacy, no że brudne rzeczy się w życiu ludzi działy, aleście obmyci, jesteście uświęceni, jesteście teraz ludem Bożym. I myślę, że ta ofiara za grzech polega głównie na tym, że ludzie owi, którzy będą zwycięzcami, będą Kościołem zwycięskim, panującym w Królestwie. Oni będą mieli receptę na wydostanie się z każdego problemu życiowego i będą niejako patronami ludzi. Myślę, że ludzie będą się zwracać do Kościoła z prośbą o radę. Dzisiaj funkcjonują w świecie chrześcijańskim bardzo niedoskonałe wzory czegoś takiego. To znaczy ludzie mają swoich świętych czy patronów. Oczywiście my nie wierzymy w takich świętych, bo nie uważamy, żeby ktoś był pośrednikiem oprócz Chrystusa w komunikowaniu się z Panem Bogiem. Ale myślę, że w przyszłości Kościół będzie takimi świętymi dla ludzkości. To jest moja prywatna myśl.
Dziękuję. Myślę, że z tą myślą my się zgadzamy. Bo przez okres czasu, inaczej bym zapytał, dlaczego Kościół się wybierał w warunkach nieprzyjaznych?
Żeby mógł później pomagać ludziom, którzy będą doprowadzać ich do doskonałości.
Czyli żeby mógł rozumieć bardziej potrzeby. O Panu Jezusie jest powiedziane, że przez to, co wycierpiał, nauczył się posłuszeństwa. Moglibyśmy przewrotnie stawiać pytanie, czy nie był posłuszny? Zawsze był posłuszny. Zawsze był posłuszny. Ale co było potrzebne? Warunki niedoskonałe, warunki nieprzyjazne. I te warunki przynosiły różne przeciwności, trudności, cierpienia. Ale jakie cierpienia? Dlatego, że się wtrącamy, jak to się określa, w cudzy urząd. A jakie to są cierpienia dla Chrystusa? No, zgadzamy się, że tak. Proszę, brat Krzysiu.
Świat jest taki, że takiej nauki na dzień dzisiejszy nie znosi. Może to troszeczkę inaczej się niż kiedyś, to jest może zauważalne, ale wystarczy żyć sprawiedliwie. Pokazywać swoje życie sprawiedliwe, to będzie się piętnowało. To będzie piętnowane takie życie.
Dziękuję. Ktoś by chciał coś dodać?
Mogę?
Proszę.
Werset mi się przypomniał.
Proszę.
Ten taki, że jeżeli aby ludzie, widząc wasze dobre uczynki, chwalili Boga dzień nawiedzenia. No, do tych myśli, które tu były podawane wcześniej, to co Samuel mówił, do rozkaza, no, po prostu, żeby widząc tam inne wersety, że macie być solą ziemi, Pan Jezus mówi, czyli że ta rola Kościoła na ziemi, może ta praca nie będzie taka widoczna dzisiaj, ale w dzień nawiedzenia, może ktoś będzie nawiedzony mocą z wysokości jeszcze tutaj, bo na przykład dobry przykład życia osoby poświęconej może wpłynąć na kogoś innego i zmotywować go do tego, żeby szedł też tą drogą, prawda? No to my to staramy się stosować, no, staramy to jakby stosować się czy w społeczności, czy w rodzinach, ale raczej tam ten werset mówi o tym dniu nawiedzenia w przyszłości, że po prostu ludzie wspomną sobie kiedyś, że byli tacy ludzie, którzy no jakoś troszeczkę inaczej na tle innych, na tle otoczenia się zachowywali, czymś tam się wyróżnili. No i to może być właśnie tak, jak tutaj co Samuel powiedział, no, na te miliardy, 144 tysiące to jest taka nie, proporcja, że
dorada.
To mogło być naprawdę jednostki w danym okresie czasu.
Jest taki tekst z Biblii, że wspomnę, ten się tu urodził, ten tu, no jest takie napisane, to jak wspominać.
Tak, no na pewno będzie to doradą, drogowskazem, a że tych drogowskazów będzie dużo, bo różnych problemów jest bardzo dużo. Ale cierpienie dla sprawiedliwości, składanie ofiary za grzech, w przypadku Pana Jezusa powiedzieliśmy, że najpierw komu było potrzebne? Najpierw Jemu. To w przypadku naśladowców jak jest? Bo powiedzieliśmy teraz tak ładnie, że to na poczet tysiąclecia ludzkości, która kiedyś uczyni tam grzechy, na to będzie użyte. To jest prawda. Ale najpierw dla kogo? Dla nas samych. I gdybyście chcieli werset na potwierdzenie takiej właśnie myśli podać, to co byście podali? Jaki werset? Żeby podbudować takie rozumowanie, że cierpienia do czegoś doprowadzą i że najpierw potrzebne są tym, którzy cierpią. W myśl tego, co z Panem Jezusem się stało. Co moglibyśmy tu zacytować? No ja bym chciał, żeby... No proszę, chwilę.
Może?
No proszę.
List Jakuba od 2 do 4 wersetu. Za największą radość miejcie, bracia moi, gdy w rozmaite pokusy wpadacie, wiedząc, iż doświadczanie wiary waszej sprawuje cierpliwość, a cierpliwość ma doskonały uczynek, żebyście byli doskonali i zupełnymi, którym by na niczym nie schodziło.
Dziękuję. Wiedząc, że to jedno powoduje drugie. Proszę.
Jeszcze do Kolosan. Pierwszy rozdział, werset 24, który apostoł Paweł pisze sobie. Który się teraz raduje w dolegliwościach moich dla was i dopełnia mu ostatków ucisków chrystusowych na ciele moim za ciało jego, które jest kościół.
No, dziękuję. Proszę.
No jeszcze tam taki bardzo znamienny. Jeśli z nim cierpimy.
To ten taki koronny. Gdzie ten werset jest zapisany? Jeszcze będę czekał chwilę, żeby... To na pewno pomoże w przekonaniu i utwierdzeniu, że tak jest, a nie inaczej. No tak jest, proszę. Bardzo proszę.
To jest Koryntian. Dlatego nie upadamy na duchu, bo choć zewnętrzny nasz człowiek niszczeje, to jednak nasz wewnętrzny odnawia się z każdym dniem, albo nieznaczny chwilowy ucisk przynosi nam przeogromną obfitość wiekuistej chwały.
Dziękuję. To jeszcze jeden, żeby nie ciągnąć to, co brat Jasiu na myśli, chyba to odczytam, tak mi się wydaje przynajmniej. Z listu do Rzymian, z rozdziału 8, z werset 17 i 18. A jeśli dziećmi, to i czym? To i dziedzicami. Dziedzicami Bożymi, a współdziedzicami Chrystusa, jeśli tylko razem z Nim cierpimy. Abyśmy także razem z Nim, co byli, uwielbieni byli. Albowiem sądzę, że utrapienia teraźniejszego czasu nic nie znaczą w porównaniu z chwałą, która się ma nam objawić. Czyli widzimy, że składanie ofiary za grzech, jeżeli ktoś rezygnuje z tych praw restytucyjnych, jak powiedzieliśmy, życia na ziemi, to każdemu na mocy okupu jest zagwarantowane. To pozostaje mu życie w taki sposób, do jakiego zachęcał nasz Pan, zachęcał apostołowie. A tu odczytaliśmy, co święty Paweł w liście do Rzymian, jak to wiąże. Jeżeli to robimy, jeżeli cierpimy, to abyśmy byli też uwielbieni, byśmy królowali. Chciałbym jeszcze, braterstwo, żebyśmy spojrzeli na jedno wydarzenie. Zapisy w dwóch Ewangelii, Ewangelii Mateusza i Ewangelii Marka, taka szczególna prośba. W jednej Ewangelii jest opisane, że przychodzi matka synów Zebedeuszowych. Inny ewangelista mówi, że przyszli synowie Zebedeusza. Mateusz 20 rozdział 20 do 23 wersetu, jakby ktoś odszukał. Ewangelia Mateusza 20 rozdział 20 do 23, a Ewangelia Marka od 35 do 40.
Ewangelia Mateusza. Kiedy przystąpiła do niego matka synów Zebedeuszowych synami swoimi, złożyła mu pokłon i prosiła go o coś. A on jej rzekł: czego chcesz? Rzeczemu. Powiedz, aby ci dwaj synowie moi zasiedli, jeden po prawicy, a drugi po lewicy twojej w królestwie twoim. A jest odpowiadając rzekł: mówicie, o co prosicie. Czy możecie pić kielich, który jakiś będę? Mówią mu: możemy. Mówi im: kielich mój pić będziecie, ale zasiąść po prawicy mojej czy po lewicy nie moja to rzecz. Lecz ojca mego, który da, to tym, którym zostało przez niego przygotowane.
Dziękuję. Odczytajmy drugie miejsce, to z Ewangelii Marka.
Przystąpili do niego Jakub i Jan, dwaj synowie Zebedeusza i rzekli: nauczycielu, chcę, abyś nam uczynił, o to cię prosić będziemy. A on rzekł do nich: co chcecie, abym wam uczynił? A oni mu rzekli: spraw nam to, abyśmy siedzieli w chwale twojej, jeden po prawicy twojej, a drugi po lewicy. A Jezus im powiedział: nie wiecie, o co prosicie. Czy możecie pić kielich, który ja piję, albo być ochrzczeni tym chrztem, który ja się jestem chrzczony? Odpowiedzieli mu: możemy. Wtedy Jezus rzekł im: kielich, który ja piję, pić będziecie, i chrztem, który ja jestem chrzczony, zostaniecie ochrzczeni. Ale sprawić, abyście zasiadali po mojej prawicy czy lewicy, nie moja to rzecz. Przypadnie to tym, którym zostało zgotowane.
Dziękuję. Który zapis szerszy jest? Ewangelii Marka. I jakbyśmy spojrzeli na tą prośbę synów Zebedeusza, czy prośbę ich matki wspólnie, i pańską odpowiedź, i godzili się bardzo szybko: tak, możemy. Do czego Pan Jezus zachęca? W kontekście naszych rozważań. Kasiek Nowy, za tak na wprost. Do picia kielicha Pan Jezus zachęca. Do brania udziału w cierpieniach. Czyli do naszego tematu, do czego zachęca?
Do ofiary.
Do składania ofiary. I do tego jesteśmy dopuszczeni. Co nie znaczy, że na początku rozumiemy to dobrze, ale takie jest zaproszenie. A chrztem, jak jest powiedziane, którym się ochrzciłem? Przecież wtedy, jak Pan to Jezus mówił, był ochrzczony już? Było to po fakcie?
Tak.
No było po fakcie. A Pan Jezus odnosi to do tamtego chrztu? Czy nie odnosi? Do czego odnosi? No, proszę. A może jakieś osoby młodsze, no, kto by chciał wyrazić swoje spojrzenie. No, zachęcam, żeby uformułować. Czyli co to jest chrzest? Jest to akt jednorazowy? No, brat Organy, proszę.
Chrzest jest takim tylko początkowym elementem. Jest to takim świadomym ofiarowaniem własnego życia świadomym aktem, który ma rozpocząć nasze nowe życie. Życie, o, tak się rozwodło, to można dużo mówić na ten temat, ale rezygnacja, po prostu też było mówione z tego przyszłego życia na ziemskiego. No i podążanie śladem Pana Jezusa. Też Pan Jezus powiedział, kto chce mnie naśladować, niesie swój krzyż, zaprze samego siebie i niesie krzyż. Także to jest też ciągłe, codzienne życie, już podporządkowane nowym prawom, na nowych zasadach.
Dziękuję. Czyli gdybyśmy chcieli to innymi słowami, tą myśl powiedzieć, to powiemy, że tamten chrzest w wodzie czym jest?
Symbolem
tego, co w życiu będzie się dalej działo. Dlatego Pan Jezus mówi, że chrztem, którym ja się chrzczę, tamto przedstawiało Jego życie. Kto by chciał pytanie stawić? Może, żebyśmy o czymś jeszcze powiedzieli sobie. Bo była zapowiedź, że to będzie też nie w tą stronę, tylko że będą pytania, no może wspólne jakieś pytanie. No dobrze było, żeby jedno było, no chociaż, bo żeby to zakończyć jakimś jednym pytaniem. Proszę?
Może dziś zmęczeni.
Może dziś zmęczeni, to też prawda. To jeszcze jeden, jak zmęczeni, to nie będziemy drążyli. Jeden werset jeszcze chciałbym odczytać, może
czy
dwa.
Można zadać pytanie?
No proszę.
Chciałbym zapytać, jak sądzimy, czy może coś przeczytaliśmy w Biblii, czy ludzkość, która ma być przyprowadzona do synostwa Bożego, czy ona będzie ochrzczona w przyszłości? Czy nie? Czy będzie jakaś forma chrztu, żeby przyprowadzić ludzkość do zgody z Bogiem, pojednania, żeby być w jednej rodzinie, czy nie? Czy całkiem nie będzie potrzebna taka forma?
No proszę.
Mogę?
Proszę.
Nie wiem, czy to jest odpowiedź na pytanie Samuela, ale Jan Chrzciciel, kiedy wziął Pana Jezusa, to mówił, że Pan Jezus, że on teraz chci ku upamiętaniu, ale Pan Jezus będzie chcił Duchem Świętym i ogniem. I nie wiem, czy to się dotyczy przyszłości. Czy to jest odpowiedź na pytanie Samuela, czy to jest wczoraj nie chleba? Tak mi się właśnie skojarzyło.
No, dziękuję. To mówimy. Kto jeszcze z młodych by chciał zabrać głos, a nie mówił? No, zaraz będziemy się posiłkowali, żeby pomogli nam inni. Jedno trzeba od razu wykluczyć, że ofiarowanie jest przywilejem jakiego czasu?
Obecnego.
Wiek Ewangelii kończy możliwość cierpień dla Chrystusa, czyli takiego czegoś nie będzie. To wiemy. Proszę, kto chciałby, Agnieszka.
A czym się skojarzy ten werset, który już był powiedziany przez Pani, ale też nie wiem, nie za bardzo, jak się chce w przyszłości.
No, dziękuję. Proszę.
No, bo tu było rozdzielone dwa. Przez wodę możemy na podstawie obrazu jednego powiedzieć, że nie. Jeden pan, czytając Biblię, mi o tym powiedział, z czym się od razu zgodziłem. On czytał i zauważył, że Żydzi przechodząc przez Jordan, przechodzili suchą nogą, a kapłani wchodzili w wodę. To jest rzeczywiście, to jest bardzo piękny przykład, że kapłani wieku Ewangelii, ci, którzy oni idą, chrzczą się
na wodę.
Tym wodnym nawet, a ludzkość tego nie będzie. Ale odnośnie ognia, to jest to pierwsze coś innego.
Dziękuję. Pan, jakbym tam sięgnął wzrokiem za drzwi do brata Michała Kopaka do pytania, jakby nam pomógł.
Wątpię, czy pomogę, bo mnie słyszał pytanie.
Spróbuj.
Miejcie mnie za retomacz.
Dobrze. Brawo.
To znaczy w tym znaczeniu chrztu, który my określamy, Biblia określa chrztem w śmierć Chrystusa, nie ma takiej możliwości, bo taka możliwość jest dzisiaj. I zupełnie inna łaska będzie dla ludzkości w przyszłości. Zresztą z tego się cieszymy. Natomiast pojęcie chrztu jest jednak chyba troszkę szersze, bardziej pojemne, bo baptizo, czyli zanurzyć. I pamiętamy, że ten chrzest, którym chrzcił Jan Żydów, nawołując do pokuty, to był chrzest pokuty, to nie był chrzest śmierci Chrystusa, a to też było zanurzenie, prawda? I jeżeli byśmy też jakby elementem tego chrztu śmierć Chrystusa, często jest to, mówimy, że zanurzenie się w woli Bożej, w woli Chrystusa, czyli jakby pełne oddanie się, pełne zaufanie dla Pana Boga. W tym znaczeniu myślę, że można by było powiedzieć, że ludzkość w przyszłości też będzie musiała po pierwsze odpokutować to, bo bez elementu pokuty nie ma prawdziwego nawrócenia. To w tym znaczeniu. I później naprawdę całkowicie zaufać, bo jak ktoś, jak jest ta myśl, znacie na pewno, że jest, że po prostu jeżeli ktoś będzie próbował jakoś tak udawać przez wiek tysiąclecia, to prawdziwe nawrócenie, no to jednak w tej ostatniej próbie upadnie, prawda? Ale jeżeli ktoś całkiem się zanurzy w woli Bożej, czyli całkiem przyjmie te warunki, które Pan Bóg wtedy ludzkości przedstawi, no to będzie po prostu żył. Natomiast no jednak to jest coś innego niż chrzest w śmierć Chrystusa, czyli to, co dzisiaj mamy możliwość, czego możemy dzisiaj korzystać.
Dziękuję. Proszę, brat Janusz.
Ludzkość w przyszłości będzie składać ofiary ze swego postępowania. Będziemy chcieli służyć Panu Bogu. To będzie przyjemne Panu Bogu. Przez to będą przyjęci.
Dziękuję. Brat, dziękuję. Brat prosił.
Krzysiu. Wydaje mi się, że jednak jako takiego chrztu nie będzie. Że zachunki Nowego Przymierza, jakie będą którą ludzkość będzie podnoszona, to jeśli do Jeremiasza troszeczkę inaczej napisanym wcześniej. Tam wcześniej mam napisane, że Pan pójdzie, uczynię z nimi nowe przymierze, nie takie, jakie czyniłem z ich ojcami, czyli to wcześniejsze, gdy wziąłem za rękę, ująłem, prowadziłem. Ale zapiszę zakon. Wydaje mi się, że samo podniesienie ludzkości z grobu to jest już takie po coś Pan Bóg to robi. Wyciąga to, że chrzest jest po coś, to jest oddanie się na jakąś służbę, na wyłączną służbę. Podniesienie ludzkości z grobu, wydaje mi się, że to już jest tym aktem, na którym tylko będą wypisywane prawa ludzkie. Nie będzie potrzeby ofiarowania się do czegoś. Nie będzie. To tylko będzie skorzystanie z tego, czy chcesz żyć, czy nie chcesz. Natomiast gdziekolwiek chrzest, jaki my rozumiemy w tej chwili, chrzest ofiarniczy, to jest chrzest oddania się, poświęcenia czegoś, oddania. I to, co brat tutaj zauważył, że sam tylko właśnie będą tylko te ofiary składane.
Dziękuję. Brat Jurek.
Szczerze mówiąc, ja żeby chyba tylko takie swoje przypuszczenia podawać, bo ja przynajmniej nie pamiętam, nie przychodzi mi na myśl żaden werset, który by o czymś takim mówił. Ale w tej chwili, jak na przykład obserwujemy chrześcijan, ogromną większość, szczególnie protestantów, którzy chrzczą się na służbę Panu Bogu, okazują w ten sposób swoje chęć
służenia.
Chęć służby. Myślę, że na pewno Pan Bóg, jeżeli taka będzie chęć w przyszłości, nie będzie miał za złość ludziom, jeżeli będą chcieli w ten sposób okazać taki, nawet poprzez taki chrzest, że oni są, oni od siebie pokazują w ten sposób chęć służby. Myślę, że może coś takiego być. Ja nie wiem.
Dziękuję. Siostra Zińska, proszę. No.
Ja mam sobie na myśli naród izraelski w Morzu Czerwonym. Jest lepiej, że byli wszyscy w Mojżesze ochrzczeni w obłoku i w morzu. Chociaż wiemy, że nie zanurzali się, tylko się całkowicie zaufania całkowicie do Mojżesza, że Mojżesz ich naprawdę przyprowadzi, że im się nic nie stanie i to był ten chrzest. Ja myślę, że to takie tak zwany masowy chrzest, czyli całkowicie zaufanie Panu, że Pan szczęśliwie przyprowadzi.
Dziękuję. Ktoś chciałby coś jeszcze dołożyć do tego? Brat Samuel, co wniosło, powiedz, podziel się teraz.
Ja bardzo dziękuję, że tak zostało potraktowane to pytanie tak rzeczowo. No i jak widzimy, to Biblia nie mówi zbyt wiele na ten temat, z tego co myślę. Słusznie brat Paweł zauważył, że sztuk śmierci Chrystusa nie będzie w przyszłości. I zgadzam się, że to przywilej obecnych czasów. Przywilej, który się może skończyć niedługo, więc musimy go doceniać. Ale tak, wiecie, pomyślałem o proroctwie Joela. Kiedy był chrzest Duchem Świętym w dniu Pięćdziesiątnicy, którego uczestnikami stali się pierwsi apostołowie i uczniowie, to apostoł Piotr interpretował to jako wypełnienie się częściowe proroctwa Joela. Mówił, że także na służebnicę mojej, na sług wyleje Ducha mego. Ale wiemy, że ja myślę, spodziewam się, że to nie jest całkowite wypełnienie tego proroctwa, tylko że ono będzie miało szerszy zakres. Więc kto wie, może uczestnikami Ducha Świętego, może, a może na pewno, będą wszyscy ludzie. Może to też będzie coś w rodzaju chrztu. Ale jak zauważyliście, to możemy tylko coś domysłów. Dziękuję.
Dziękuję. Spójrzmy na te spotkanie w ten sposób, że w dobie dzisiejszej, to co mi się podoba, myślę, co brat Jurek, ja podobnie to widzę. Nie wiem, nie mam wersetu, żeby odpowiedzieć precyzyjnie, jak będzie w przyszłości. Natomiast w dobie dzisiejszej jest tak, że niektórzy poświęcają się do życia na ziemi. Czy możemy coś w Biblii wyczytać, że takie poświęcenie jest w ogóle w dobie dzisiejszej? Już nie mówię, że to się pokończyło, ale że jest, poświęcie się do życia, do służby na warunkach ziemskich. W przyszłości myślę, że ludzkość w jakiś sposób może się poświęcać do życia na ziemi, do spełnienia warunków Bożych. Przyszedł Barwianek, może skorzystamy jeszcze, bo to już różnie wypowiadali się. Było pytanie, jak będzie w przyszłości, co z ludzkością, czy będzie jakiś chrzest przechodziła, no bo teraz jest śmierć Chrystusa, a później tego nie będzie, a czy coś będzie, no.
Ja się poszedłem dowiedzieć.
No.
To znaczy, o mnie nie myślę. Bo Adam się też nie chrzcił. Bo nie ma potrzeby. Bo my, jeżeli mówię o poświęceniu, to chyba mam... Myślę, że mówiliście o chrzcie. Poświęcenie to nie jest dokładnie czas. To rozumiem, chyba jutro będziecie mieli taki temat. Na ile wiem, to jest jednak zupełnie coś innego. To jest poświęcenie, znaczy tyle, co dołączenie do określonego celu. I rodzaj ludzki będzie się poświęcać w tym znaczeniu, że będzie chciał Bogu służyć. Odłączyć się od grzechu, a żyć szlachetnie, sprawiedliwie. Ale do tego nie potrzeba jest ofiarowania, czyli symbolu chrztu. Bo chrzest to jest zanurzenie się w woli Bożej we wieku Ewangelii w celu ofiarowania do określonego celu. A w przyszłości to będzie jeden wysokość dla wszystkich ludzi, nie dla wyjątków, tylko dla wszystkich ludzi, żeby żyć sprawiedliwie. To, co każdemu człowiekowi przynależy, bo tak to należy robić. Tego ja nie myślę, że będzie jakikolwiek chrzest czyniony. Chociaż jak będzie, nie będę protestował wynajmniej. Ale nie myślę, nie będzie takiej potrzeby. Nie?
Dziękuję. Ja myślę, bratelstwo, że podobnie widzimy to zagadnienie. Sprowadza się do wieku Ewangelii. Taki jest przykład. I to, co powiem, że niektórzy teraz wybiegają, że dzisiaj chcą do czegoś się poświęcić, do życia na ziemi, no do takiego czegoś dzisiaj nie ma potrzeby. A w przyszłości ludzkość podniesiona z grobu będzie miała zapewnione opiekę, błogosławieństwa, kierownictwo i jeżeli będzie chciała skorzystać z tej opieki, będzie mogła, będzie wszelkie ku temu dane miała możliwości. Nawet ten okres czasu, kiedy Pan Bóg będzie patrzył łaskawym okiem, dzięki czemu? To mówiliśmy, dzięki ofierze za grzech, że będzie użyte. Chciałem się na zakończenie jeden werset odczytać. Z drugiego listu do Koryntian, co święty Paweł mówi w 5 rozdziale, 18-19 werset mówi tak. A wszystko to jest z Boga, który nas pojednał z sobą przez Chrystusa i co zrobił? Nam poruczył służbę pojednania. To znaczy, że Bóg w Chrystusie świat z sobą pojednał, nie zaliczając innych upadków i powierzył nam słowo pojednania. Także myślę, że mówiąc o dwóch członach ofiary Chrystusowej, to co powiedzieliśmy, że Pan Bóg patrzy na ofiarę naszego Pana jako na jedną pełność. Natomiast rozróżniamy, że Pan Jezus złożył okup, czyli w tym nie możemy mieć żadnego udziału. Uargumentowaliśmy dlaczego, ale Pan Jezus, mówiliśmy o tym drugim członie, że złożył także ofiarę za grzech. Dzięki tej ofierze rozwijało się nowe stworzenie, które się wykształtowało i człowiek Jezus umarł ceną równoważną za Adama, natomiast nowe stworzenie zostało wzbudzone i do takiego naśladowania, do takiej zachęty właśnie mamy. Proszę.
Może będzie się pytanie, bo nie wiem, czy czas.
No proszę.
Bo tak rozmawialiśmy o strony doktrynalnej na temat ofiary za grzech. Dużo tam temat mówiliśmy. Ale chcę się dowiedzieć, jak w życiu tą ofiarę dokonywać. Co to znaczy spełniać, stawać się ofiarą żywą? To jest ważne pytanie. Żebyśmy wiedzieli, jak tą ofiarę spalić. Co to znaczy spalić ofiarę w naszym życiu codziennym? Bo tutaj też jest kwestia bycia posłusznym, a robienia czegoś więcej. Wydaje mi się, że to są dwie różne kwestie. I takie pytanie życiowe bardziej. Jak to wygląda? Bo
jak?
Warto też z takiego punktu popatrzeć.
Dziękuję. To myślę w kontekście tej wypowiedzi, co apostoł Paweł w liście do Rzymian, z tego rozdziału, to przytoczymy jeszcze raz. Wzywam was, ja was proszę, abyście składali ciała wasze na ofiarę żywą, świętą, miłą, to jest rozumną służbę waszą. I teraz no, pytanie jest, mówimy, że taka jest zasada, takie są zależności, a teraz jak to w życiu zastosować? Co robić? Bracia.
No jak może to wcześniej z wspomniane, że Pan Jezus był posłuszny wcześniej Panu Bogu. Na ziemi był o wiele miał trudniejsze warunki i w warunkach niedoskonałych, tutaj w grzechu, składał tą ofiarę i był też posłuszny. Więc czasami sobie też myślę, że samo posłuszeństwo to nie wystarczy, trzeba coś więcej. A uważam, że jeżeli jesteśmy posłuszni Panu Bogu i staramy się wypełnić to, co nam dał, to jest bardzo dużo, bo w tych warunkach, w naszych ciałach niedoskonałych jesteśmy, więc spełnienie tych wszystkich warunków, byle być posłuszny, to jest bardzo dużo. Im bardziej jesteśmy posłuszni i przystosowujemy sobie plan Boży, tym więcej się ofiarujemy. Nie wiem, czy dobrze się powiedzieć.
No, dziękuję. Czy możecie pić kielich? No, przystępujemy do pamiątki. Ale prowadzącego zapytamy, co by chciał powiedzieć, proszę, do pytania tu brata. Jak to w życiu?
W życiu bywa...
To składanie ofiary.
Moim zdaniem na co dzień zawsze jest trudniej niż tak po prostu porozmawiać na nabożeństwie o tym, jak tą ofiarę składać, jak wypełniać wolę Bożą. A w życiu na pewno jest, jak to było, trudny.
No, dziękuję. Cierpienie w imię sprawiedliwości. Sprawiedliwe cierpienie, tak mówiliśmy wcześniej. No, rozbudujmy to jeszcze. Proszę bardzo. Paweł Łopaciński. Za momencik.
Moim zdaniem jest to jakby świadoma rezygnacja z własnego ja, czyli z tego, co moje ciało chce, na rzecz Pana Jezusa, czyli na rzecz nowego ciała, które w sobie kształtujemy po chrzcie, czyli jakby im bardziej widzimy, że nasze ciało, jakby, znaczy nasze skłonności takie codziennie, w którym bardzo często upadamy, w których upadamy. Im bardziej sobie z nimi radzimy, czyli potrafimy im się przeciwstawić i widzimy, że nasze życie bardziej jest jednak ku posłudze braciom, ku poświęcaniu czasu nie dla siebie, ale dla braci. Im więcej tego potrafimy zrobić, im więcej nasze życie przypomina wtedy życie Pana Jezusa, tym bardziej jakby ta ofiara się wypełnia, czyli jakby się można tak, nie, tak wyobrażam sobie to, że właśnie osoba poświęcona, kiedy się poświęci, jednak jest kimś innym, inną osobą, w sensie takiego, znaczy nie sam fakt stworzenia, raczej pokazania tego jest jakby już jednak to powinno być dużo wcześniej, a fakt pokazania tego powinno być jakby taką, że chcę, żeby wszyscy widzieli to, że ja jednak chcę się zmienić, że nie chcę być, nie chcę jakby, bo każdy jakby, no, jeśli robi to świadomie, to zdaje sobie sprawę, że dużo rzeczy później nie przystoi i nie może w jego życiu występować. Wiemy, że jednak jesteśmy ludźmi, upadamy, ale jeśli sobie z tym radzimy, jeśli pomagają nam bracia, jeśli widzimy, że to przynosi błogosławieństwo, to myślę, że to jest właśnie to składanie tej ofiary, czyli z siebie, czyli jakby rezygnacja świadoma z tego, co tak naprawdę my chcemy, ale wiemy, że są rzeczy ważniejsze, że...
A dziękuję. Brat prosił.
Ja mam taką odpowiedź, podaje apostoł Jan w pierwszym swoim liście na takie pytanie, które sobie no chyba każdy chrześcijanin w jakimś tam momencie życia stawia, czy to, jak ja życie prowadzę, czy to jest właściwe, czy jest ono zgodne z, czy mogę w ogóle się nazwać chrześcijaninem. I tu mówiliśmy o tym, jakie kryteria powinien chrześcijanin, z czego zrezygnować, a w tym fragmencie jest o tej miłości, najprostsze, czy która jest takim wyznacznikiem, który nie mieliśmy wcześniej, zanim poznaliśmy prawdy. I kiedy poznajemy Ewangelię, ona się w nas rozbudza. Jest to coś nowego. Jest ono też łaską. Może przeczytam fragment z pierwszego listu Jana. Jest to werset, trzeci rozdział, od wersetu, no może 16. Po tym poznaliśmy miłość, że On za nas oddał życie swoje i my winniśmy życie oddawać za braci. Jeśli zaś ktoś posiada dobra tego świata, widzi brata w potrzebie i zamyka przed nim serce swoje, jakże może w nim mieszkać miłość Boża? Dzieci, miłujmy nie słowem, ani językiem, lecz czynem i prawdą. Po tym poznamy, żeśmy z prawdy i uspokoimy przed nim swoje serce. Także to jest taki znacznik, no, z którym trudno dyskutować i to jest zawsze takim dowodem, nie tylko dla nas samych, ale też i dla ludzi, którzy nas obserwują. To tak jak mówi brat Paweł, widząc nasze uczynki dobre, tutaj miłości, też właśnie będą chwali Pana Boga, że na widzeniu. Dziękuję.
Dziękuję. Starsze pokolenie teraz, żeby dokompletować wypowiedzi. Brat Janek pyta, a kto to starsze chyba jest? A siostrę Kasię zobaczyłem, to tego. Nie było cię. Brat Janka, poproszę.
Wydaje mi się, że trzeba sobie postawić kilka pytań. Do pierwszej wypowiedzi brata Janka. Czy Pan Jezus do 30 roku życia był posłuszny Panu Bogu? Był? Był czy nie był? Był posłuszny. A składał wtedy ofiarę za grzech? Nie składał wtedy ofiary za grzech. Czyli być posłuszny Panu Bogu to nie znaczy, że ktoś składa ofiarę za grzech. Dopiero od 30 roku zaczął składać ofiarę za grzech. I co się zmieniło? Czy nie był wtedy posłuszny Panu Bogu? Dalej był posłuszny. To co Paweł powiedział odnośnie ścierania swojej osobowości, budowania. Ale to jest budowanie czego? Własnego charakteru. Budowanie własnego charakteru po to, żeby się przypodobać do obrazu Pana Jezusa, żeby być identyczny, mieć charakter, przymioty charakteru takie, jak ma Pan Jezus, po to, żeby móc zostać nagrodzony właśnie tą samą nagrodą, co Pan Jezus. Ale to jest dalej zabieganie o samego siebie. budowanie swojej osobowości, swojego charakteru bardzo potrzebne, budowanie miłości bardzo potrzebne, ale to jest dbanie o samego siebie. I Biblia mówi, to macie robić. A składanie ofiary za grzech jest zupełnie jeszcze coś innego. To jest to, co u nas bardzo krótko się takie określenie nazywa cierpienie w imię sprawiedliwości. W imię pewnych celów, że Pan Jezus się ofiarował Panu Bogu właśnie i te, jego ofiara, to, że chciał zmienić swoje życie, od razu wywołało przeciwności. I to, że ponosił tego rodzaju przeciwności, to jest ofiara za grzech. To nie ma nic wspólnego z posłuszeństwem Panu Bogu, nie ma nic wspólnego z kształtowaniem własnego charakteru, to jest cierpienie. Bo on jakby tego nie zrobił, tego cierpieć by nie musiał. Ja w liście Piotra, w drugim rozdziale po lewej stronie, jak sobie Biblię Gdańską otworzycie, to apostoł Piotr tam mówi tak. Jeżeli wam złorzeczą za to, że złe rzeczy czynicie, zresztą w dowolnym przykładzie, to jaka jest zasługa?
Żadna.
To jest żadna zasługa. Ale za to, jeżeli wam złorzeczą za to, że jesteście dziećmi Bożymi, że chcecie Panu Bogu służyć, to jest ofiara. I dlatego powiedziałem, to nie ma nic wspólnego z posłuszeństwem, chociaż posłuszeństwo jest wymagane. To nie ma nic wspólnego z kształtowaniem własnego charakteru na obraz Pana Jezusa, chociaż też jest potrzebne. To jest cierpienie w imię służby Panu Bogu. To jest znoszenie przeciwności od elementów, bym powiedział, zewnętrznych. Nie od wewnątrz, od naszego charakteru, tylko od zewnątrz, od świata. Tak jak w wypadku Pana Jezusa od razu wywołało to reakcję ludzi z zewnątrz, którzy się z Nim nie zgadzali. Jego nie rozumieli. I to jest ofiara za grzech. To jest składanie ofiary, która z tego, że się poświęcił Panu Bogu, ofiarował, to wywołała taką, a nie inną reakcję. Bo jakby tego nie robił, dalej mógłby żyć, być posłuszny, mógł mieć wspaniały charakter, ale nie musiał cierpieć. Czyli musicie wiedzieć, cierpienie to jest zupełnie coś innego. To jest coś wyjątkowego. Inna rzecz, że tylko będzie można cierpieć tylko i wyłącznie w czasie wieku Ewangelii. Już w przyszłości, w wieku tysiąclecia, nikt z ludzi nie będzie cierpiał. Czyli nikt nie będzie mógł składać ofiary za grzech. Będzie musiał tylko budować swój charakter. Ale cierpieć nie będzie mógł. Bo kto będzie dobrze czynił, to będzie mógł Bóg błogosławić.
To będzie kochany, tak? Bracie Jasiu, jeszcze. No, dziękuję.
Do tego mógłbym tylko dodać, że wszystko, cokolwiek jest taką bezpośrednią nauką biblijną. Na przykład postanawiam nie szemrać ani narzekać. I wystarczy sobie tydzień czasu pomyśleć tak, ile wewnętrznych ucierpień będziemy mieli, żeby upilnować samego siebie. Jest wspomniane w trenach Jeremiaszowych, żeby nadstawić policzek bijącemu. Żebyśmy nie upominali się o jakieś przynależne nam według prawa ziemskiego rzeczy. Z wielu rzeczy możemy rezygnować. Możemy. No to jest to właśnie uczestnictwo w tej ofierze. I nawet jest wspomniane tam, bardzo takie dziwne, że w niektórych miejscach lepiej włożyć usta w popiół. Ja mam od razu skojarzenie, że kiedyś, jak była wojna, jak zabijano świniaki, to żeby świniak nie krzyczał, to mu popiół wkładano i to jest coś podobnego, właśnie to jest ta myśl. Lepiej włożyć usta w popiół, niż narobić hałasu, że coś się koło nas źle dzieje, bo tam państwo nie zadbało, bo tamto, bo jeszcze innego. No, nam te rzeczy nie czyste.
Dziękuję. Kto jeszcze chciałby z autorstwa coś powiedzieć, dopowiedzieć?
Ja poproszę.
Proszę.
Ja się chcę powiedzieć, że zgadzam się ze wszystkimi tutaj podanymi myślami i chciałbym dodać jedną rzecz, którą myślę, że warto wspomnieć. A się może nie mieści w tych kategoriach, o których wspomnieliśmy, czyli na przykład o cierpieniu w imię Chrystusa dla sprawiedliwości. To jest na pewno ofiara za grzech. A myślę, że może ofiarą za grzech, częścią sprawowania jej, jest kiedy człowiek sam się spala w pewien sposób. Nie mówię tu o jakimś niszczeniu swojego ciała, bo to nie jest zgodne z tym, co Pan Bóg sobie życzy. Mamy dbać o nasze naczynia. Ale na przykład apostoł Paweł w liście do Koryntian stawia sam siebie za wzór postępowania, kiedy mówi, że wspomina o różnych niebezpieczeństwach, jakie doświadczył, to wiemy, że to przecież szerzył słowo Boże, a tam jest napisane, że nie dosypiał, że na przykład był w głodzie, często w drodze był, gdzieś podróżował do braci. No przecież można sobie w ciepłych kapciach w domu zostać. Ale jeżeli się ma jakąś pracę, jak to dzisiaj jeden z radnych powiedział, widzę potrzebę zrobienia czegoś. No jeżeli ktoś widzi potrzebę zrobienia czegoś tak pomiędzy braćmi, usłużenia kosztem swojego czasu, zdrowia, energii, ja myślę, że to też jest ofiara za grzech. Tak sądzę.
Dziękuję. Do pytającego praca.
No były podane. Ciekawe myśli i zgadzam się. Była wyciągnięta tak naprawdę kwintesencja ofiary za grzech. I to, co mnie szczególnie tam dostaje w głowie, na co szczególnie pragnę zwrócić uwagę, to to, że właśnie posłuszeństwo to jest jedna rzecz, a coś więcej dać to jest ofiara już wtedy. Bo samo posłuszeństwo to jeszcze, to jest troszkę za mało. Że to w zakon to było posłuszeństwo, czyli na przykład nie kradnij. Ale nie było, jak ktoś prosi o szatę, to daj mu dwie szaty. Jak ktoś chce, żeby wszedł mile, to jest z nim dwie mile. No i to... I, To jest kwintesencja, żeby coś dać od siebie więcej. I to, co mówił nasz brat Dawid, że największą miłością jest oddawanie życia za braci. Czyli oddawania własnego ja, spalanie siebie. Na przykład to, że słucham wykładu, no to jest dla mnie przyjemne. Ale na przykład nie pojadę na konwencję, bo muszę pomóc jakiejś siostrze, która potrzebuje pomocy, bo nie, jest chora na łóżku, to jest już ofiara. Bo rezygnuję z własnych jakichś przyjemności na rzecz kogoś, kto potrzebuje bardziej. I to są bardzo różne przykłady. Jeżeli widzę, że Boże potrzeba czegoś, to na przykład nie będę siedział na wykładzie, nie będę miło spędzał czasu, tylko będę próbował coś pomóc. I to na takiej zasadzie działa, że rezygnujemy z samych z rozwoju własnego na rzecz kogoś innego. Oczywiście sami też tym zyskujemy i zwłaszcza w niebie i mamy błogosławieństwo. I to, co wracam, mówił, też jest ważne. Czyli posłuszeństwo to jest jedna rzecz. Staranie się, by unikać grzechu, ale też musi iść coś więcej. Chęć, ochotnego dawcę Bóg miłuje, żeby coś jeszcze dalej poszło. To jest sztuka i to nie jest prosto być chrześcijaninem, ale warto.
Dziękuję. I tak jak było zauważone, że posłuszeństwo jest jedna rzecz i gdybyśmy mówili o ofiarach, można było różnych mówić, że są ofiary przyjemne Bogu różne i tu można wymieniać, co kto komu zrobił, ale jeżeli mówimy o ofierze, tej jednej, która jest to dostarczenie tej krwi, to mówimy o piciu kielicha, w tym, co Pan Jezus uczestniczył. To jest cierpienie w imię sprawiedliwości. Życie według zasad i ponoszenie ucierpienia z tego tytułu, to by się równało. A są ofiary inne, które są przyjemne. Ofiarą będzie coś komuś zrobić też. Odwiedzić. To mu się Panu Bogu podoba. Ale to patrząc z punktu ofiary za grzech, to jeszcze inne spojrzenie. Myślę, że czas miał być godzinę, to przeciągnęliśmy, przepraszam. Jeżeli te nasze rozmowy przyczyniły się do tego, że pewne spojrzenia utrwaliliśmy sobie, ugruntowali, czy dopowiedzieli jakiś argument. Jeżeli tak to się stało, to myślę, że odnieśliśmy zbudowanie, zrozważenie. No ja dziękuję.